śpiewają, stoją, nadymają się, tworzą
to
jakieś
wszystko takie pompatyczne.
To wszystko,
nie?
Takie pompatyczne, bardzo długo trwa. W sumie jest to jakaś taka konwencja, która przeraża. Ostatnio opowiadałam to Adamowi na jakiejś takiej grupie dużej, która służy pomocy w różnych sprawach, głównie dotyczących pozyskania konkretnych przedmiotów. Jakaś pani napisała, że dostałam zaproszenie do opery, nie mam sukienki, nie mam butów. Czy ktoś mógłby mi pożyczyć na ten jeden wieczór?
Oh, wow.
Bardzo mi się to spodobało.
Wykłady w Akademii Muzycznej we Wrocławiu o historii teatru operowego często zaczynałem ze studentami od analizy serialu czy takiej serii Trudne sprawy albo Dlaczego ja.
Chcielibyśmy mówić o operze w sposób taki, jak rozmawiamy o serialach, jak rozmawiamy o książkach, jak rozmawiamy o filmach.
To jest podcast o muzyce filmowej Score in the City w gościnnych, radiowych progach. Takiego odcinka jeszcze, muszę przyznać, nie nagrywałam, ale bardzo się cieszę, że to się dzieje. Kino ma w tym roku 130 urodziny. Z tej okazji poszerzamy trochę ten kontekst muzyki filmowej i filmu, także o muzykę klasyczną, bo przecież gdyby nie ona, to muzyki filmowej by nie było. A gośćmi dzisiejszego odcinka podcastu są Agata Kwiecińska, dziennikarka muzyczna, program Drugi Polskiego Radia i współautorka podcastu o operze Anatomia Opery.
Dzień dobry.
I dyrygent Adam Banaszek, współautor podcastu Anatomia Opery.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Strasznie się cieszę, że was mam.
My też się cieszymy.
Słuchajcie, pytanie podchwytliwe na początek. Jak mówić o tej operze? Czy ten wątek wizualny, czy ta wizualność troszeczkę nam tutaj jednak pomaga? Bo zawsze możecie powiedzieć, no i wtedy ona podchodzi do niego i pełna pasji rzuca mu się w ramiona i wtedy słyszymy to i to.
Myślę, że muzyka, która ma znaczenie, to znaczy, która ma tekst lub opowiada o czymś, co nam wskazuje kompozytor, czyli poematy symfoniczne i cały ten nurt XIX-wieczny, jest w sumie nie tak trudna do tego, by o niej opowiadać. To znaczy jest wdzięcznym podmiotem. W związku z tym o operze nie mówi się tak trudno jak o symfoniach Brahmsa, tak uważam. To znaczy oczywiście o symfoniach Brahmsa możemy bardzo dużo powiedzieć, ale to wymaga już takiego wglądu i no i także odbiorcy, który nie będzie się obawiał takich sformułowań jak ekspozycja, przetworzenie i dominanta septymowa. Trochę żartuję, ale trochę jednak tutaj jest poważnych myśli z tyłu. Natomiast opera daje tyle punktów zaczepienia, bo to jest libretto, to jest opowieść o życiu kompozytora, to są konkretne pomysły inscenizacyjne, to o czym powiedziałaś, że jednak można znaleźć takie elementy, o których mówi się całkiem wygodnie, choć mamy z Adamem poczucie, kończąc pierwszy sezon właśnie Anatomii Opery, że jest to zadanie bardzo odpowiedzialne, choć przyjemne.
A znasz, Adam, to powiedzenie, że mówienie o muzyce czy pisanie o muzyce jest jak taniec o architekturze? Na pewno znasz.
Właśnie do tego chciałem nawiązać. Nie wiem, czy w ogóle jest możliwe, żeby mówić o muzyce wprost jako o muzyce. My raczej możemy mówić o pewnych kontekstach, ideach, o twórcach, o okolicznościach powstania dzieła, o możliwych tropach interpretacji. Natomiast no, sama muzyka no, pozostaje jednak na całe szczęście ogromną tajemnicą. Jej sposób oddziaływania, jej sfery oddziaływania są nieprzeniknione. Natomiast mówienie o tym wszystkim wokół teatru operowego, wokół muzyki jako takiej, no to jest fascynująca przygoda, która głęboko w to wierzę, głęboko w to wierzymy, może otworzyć nas na jeszcze inny rodzaj spotkania z dziełem operowym.
A postanowiliście się tą operą zająć? Zastanawiam się, czy to było takie poczucie, że hej, sporo tu jest spraw fascynujących, o których ludzie nie wiedzą. Opowiedzmy o nich głośno, bo gdzieś mi się wydaje, ten Brahms ma na końcu więcej fanów niż opera, która jest, nie?
Nie zgodzę się z tym.
Nie zgodzisz się z tym.
Przepraszam, że od razu mimiką protestuję, ale jednak jeśli chodzi o fanów, skoro używaj słowa fanów, wyznawców, ludzi, dla których jest to całe życie, wręcz w sposób, powiedziałbym, kibicowski wielokrotnie, jeśli chodzi o ukochanych wykonawców. Team Pavarotti, Team Carreras, Team Domingo, który z nich, że podam najbardziej oczywisty przykład, to jednak opera w niezwykłym takim swoim oddziaływaniu na masę, na masy ludzi, na tłum, wychodzi na stadion dużo bardziej niż symfonie Brahmsa, których dzisiaj używamy.
Na stadion, tak.
Jako przykładu.
Ale żeby się z tobą fajnie pokłócić, bo to zawsze dobrze się tak, w kinie nawet tak mówimy, że jest coś jeszcze lepszego niż oglądanie filmów, to jest kłócenie się i rozmawianie, tak, i o filmy i rozmawianie o tych filmach. Bo bardzo często słyszę, nawet jeszcze kiedyś pracując w radiu, ta opera była, ale nie była tak szeroko reprezentowana jak Brahms na przykład. Słyszę, historia świetna, no ale oni tam śpiewają. I to czyni niszę właśnie z opery. Pavarotti i Carreras to są oczywiście takie przykłady rzeczywiście bardzo, bardzo znanych, popularnych postaci operowych, ale nie jest tak wszędzie. To w takim razie, co czuliście, że was to porwało do opowiadania o operze?
Musimy chyba odsłonić kulisy naszego spotkania
Proszę
z Adamem,
bardzo.
Bo to się stało tak, że Adam złożył propozycję, wysłał ją do Radiowej Dwójki, audycji o Puccinim. No i staliśmy się takim duetem, bo wiadomo było, że ktoś, kto przychodzi spoza radia, powinien mieć kogoś z radia, kto będzie takim, jakby to powiedzieć, akuszerem trochę tego pomysłu, no bo mikrofony, bo forma, bo trzeba temu nadać jakiś kształt. I rok temu, w listopadzie i grudniu 2024 roku, zrobiliśmy cykl 9 audycji poświęconych Pucciniemu, w ramach takiego cyklu Giganci, który jest na antenie Dwójki. I to jest taki cykl popularyzatorski, który ma taką ideę, żeby przybliżyć sylwetkę kompozytora komuś, kto być może o nim jeszcze w ogóle nie słyszał. No i wpadliśmy w tego Pucciniego. Znaczy Adam wpadł w niego wcześniej, ja wpadłam za sprawą tej propozycji. No i okazało się po pierwsze, że taka postać jak Giacomo Puccini, no to w ogóle 9 audycji to jest nic, bo moglibyśmy zrobić 109 pewnie, bo jest mnóstwo wątków, bardzo ciekawa biografia, choć muzyki, utworów zamkniętych w gruncie rzeczy bardzo mało. No ale także...
Też krótsze od Verdiego życie na przykład.
Krótsze od Verdiego życie, dużo mniej utworów na liście. Wręcz można powiedzieć, że mało, że to jest twórczość taka bardzo skromna.
W której bardziej czekamy na kolejną prapremierę opery.
Niż ją dostajemy, tak. I po pierwsze okazało się, że dobrze nam się rozmawia. No i Adam miał bardzo dużo różnych pomysłów, a prezes Polskiego Radia Paweł Majcher posłuchał jednej z naszych audycji i powiedział, to jest temat na podcast. I my de facto już też mieliśmy taki pomysł, bardziej na audycję, no bo ja wychodzę z radia i to jest naturalna dla mnie sytuacja. No i zostaliśmy wrzuceni w taką nową sytuację, w której jesteśmy także filmowani, więc nie możemy się obłożyć książkami, scenariuszami, librettami, płytami, ich książeczkami, bo tak nagrywaliśmy audycję o Puccinim. Pamiętam, że mieliśmy po prostu wokół siebie mnóstwo materiałów rozłożonych.
Łącznie z partyturami.
Łącznie z partyturami. I tutaj nagle tego nie mamy, więc inaczej się przygotowujemy. Ale też staramy się rozmawiać o tym, co nas naprawdę fascynuje lub denerwuje w danej operze, bo ja mam wiele takich tytułów, które jakoś nie jestem do nich specjalnie przekonana. I jednocześnie opowiadać jak najwięcej o kontekście, o danym utworze, ale też stwarzać taką przestrzeń dla tych, którzy no właśnie może nigdy nie byli w operze. Może właśnie myślą tym torem, śpiewają, stoją, nadymają się, tworzą
to
jakieś
wszystko takie pompatyczne.
To wszystko
nie?
takie pompatyczne, bardzo długo trwa. W sumie jest to jakaś taka konwencja, która przeraża. Ostatnio opowiadałam to Adamowi na jakiejś takiej grupie dużej, która służy pomocy w różnych sprawach, głównie dotyczących pozyskania konkretnych przedmiotów. Jakaś pani napisała, że dostałam zaproszenie do opery, nie mam sukienki, nie mam butów, czy ktoś mógłby mi pożyczyć na ten jeden wieczór.
Oh, wow.
Bardzo mi się to spodobało i pomyślałam sobie, może powinnam napisać, że może pani iść w czarnych spodniach i w jakiejś bluzce. To też jest okej.
Okay. Napisałaś?
W sumie nie napisałam, bo potem pomyślałam, może nie ma co zamykać tego poszukiwania, bo tam się inni uaktywnili. Jaka sukienka, jaki rodzaj sukienki, czy musi być bardziej, czy mniej wieczorowa. Ale zobacz, jest taki stereotyp.
Jest, absolutnie. I my tutaj nie jesteśmy, słuchajcie, obiektywni. My mamy miłość do opery, gdzieś tam na co dzień z nią funkcjonuje. Jestem z operowego domu, jestem córką śpiewaka, pracuję też w środowisku muzycznym, więc z tą operą mam kontakt codziennie, no to wiadomo, ale ja mam masę młodych znajomych, młodych, młodszych, starszych, którzy mówią, dobrze, to ten Brahms to jeszcze, bo on się gdzieś tam w przestrzeni, oni nie wiedzą, że to jest Brahms, ale dla nich ta muzyka jest taka łatwiejsza, ale opera to nie.
Ale ta sukienka, o której wspominałaś, czy ten piękny ubiór wyjściowy, on jest też, może być, nie musi, ale może być częścią pewnego społecznego fenomenu teatru operowego. Bowiem to tu możemy znaleźć najzdrowszy przejaw snobizmu. To tu możemy znaleźć wieczór, który zaczyna się już od tego wyboru sukienki i kończy się kolacją.
I jest odświętnym, po prostu.
Masz taką szansę stać się tego rodzaju najwyższym punktem danego dnia, tygodnia i miesiąca. Moja perspektywa jest też skrzywiona. Znaczy skrzywiona, bardzo specyficzna.
Bardzo skrzywiona. Ona jest
i szczególna.
Skrzywiona z kanału.
Ale wierzę, że prowadząc chyba, ośmielę się tak powiedzieć, na co dzień spektakle operowe, w tych ładnych kilkaset wieczorów w życiu spędziłem, i jednak w tym wyjątkowym miejscu, którym jest pulpit dyrygenta i podium dyrygenta, gdzie widać i słychać trochę inaczej, gdzie pewne rzeczy wydaje mi się, że mogą prowadzić do innych jeszcze wniosków i innej perspektywy w ogóle patrzenia na teatr operowy. Choć bardzo spodobało mi się to, co przed chwilą, Agato, powiedziałaś, że są dzieła, które się nie podobają. Tak, mimo tego blichtru i mimo tego snobistycznego podejścia, przecież również ma prawo nam się teatr operowy w wielu jego przejawach nie podobać, możemy go nie kupować, możemy uznawać, że to jest nie nasze. Wykłady w Akademii Muzycznej we Wrocławiu o historii teatru operowego często zaczynałem ze studentami od analizy serialu czy takiej serii Trudne sprawy albo Dlaczego ja?
Czyli tych takich, jak to się nazywa,
z życia
format,
wzięte.
Z życia wzięte, tak.
Paradokumenty.
Paradokumenty, tak.
Mamy tam par excellence, pewną konwencję. My wiemy, co się wydarzy w każdym odcinku. Najpierw jest zawiązanie akcji, przedstawienie bohaterów. Te perypetie, one są
w schemacie.
W bardzo konkretnym schemacie. Wiemy, co kto powie i jak skomentuje swoją emocję. Przecież komentarz tych emocji, oczywiście, że to jest jakaś parodia w stosunku do teatru operowego. Znaczy to nie ma nic, nie nadaje temu rangi artystycznej, żebyśmy jasno się rozumieli. Ale tak, na tym polega aria, na tym polega recytacja. Na tym polega scena zbiorowa i na tym polega w ogóle to, czy zgadzamy się na pewną konwencję. Dotyczy to nie tylko seriali paradokumentalnych, dzieł operowych, ale również bardzo wielu filmów przecież.
Mm-hmm. To jest, myślę, że kluczowe w ogóle, konwencja, bo jeśli my przyjmiemy tę konwencję, no to już jesteśmy spokojni w takich momentach, kiedy nie rozumiemy czegoś, albo kiedy czujemy się wywiedzeni w pole, kiedy spędzamy tam te 3 godziny i w sumie nic nam to nie przynosi. No tak to po prostu bywa. Ale tak też bywa z filmem,
tak,
prawda?
Samo,
możesz pójść do kina, wszystko może wyglądać na plakacie i w trailerze wspaniale, a potem można wyjść bardzo rozczarowanym, z poczuciem straconego czasu nawet, tak? Oczywiście może bardziej jesteśmy w stanie przewidzieć, co nas w tym kinie spotka, ale też niekoniecznie, bo jeśli to jest jakieś kino bardziej artystyczne, muzyczne, to nawet reżyser, którego bardzo dobrze znamy, może nam spłatać figla i powiedzieć, no zobacz, teraz idę zupełnie inną drogą i może ci się to nie podobać. Więc staramy się, opowiadając w każdym odcinku o jednym tytule, też mówić o tych rzeczach. Bardzo często jest tak, że odchodzimy w jakieś boczne strony właśnie. Trochę tak jak teraz rozmawialiśmy o tym, co w tej operze może uwierać, co może cieszyć, co może do niej zawsze zniechęcić. Bo jak rozmawialiśmy o Halce, to Adam powiedział takie zdanie, że dla wielu osób to jest rytuał porzucenia opery na zawsze, gdy jedziesz z wycieczką szkolną na Halkę, czy na Straszny Dwór, czy w ogóle do opery, bez przygotowania.
I lądujesz w samym środku tego świata.
Lądujesz w środku, to jest niezrozumiałe, chcesz uciec. Uciszają cię panie bileterki i panie, z którymi jesteś na tym spektaklu, że cicho, że przecież to piękne, a ty myślisz sobie, no to jest beznadziejne, to jest jakaś ramota, na przykład. Niekoniecznie musi tak być, ale też rozumiem to, że ktoś, tak jak powiedziałaś, znajomi nasi spoza środowiska, no idą tam i mówią, no dobrze, no ale po co ty tam siedzisz
w ogóle,
tyle
albo
godzin?
W ogóle nie idą.
Albo nie idą.
I jeśli chodzi o kino i operę, jest taka jedna różnica, bo może nam się tak samo podobać i nie podobać, ale zobaczcie, ponieważ z kinem oswajamy się od maleńkości. Żyjemy z tym kinem na co dzień. Ono nas otacza. Jest jeszcze telewizja. To my zawsze po wyjściu z filmu, który nam się nie podobał, coś potrafimy powiedzieć. A o operze, nawet jeśli usłyszeliśmy i mamy trafne wnioski, to boimy się, że coś powiemy nie tak. Ha,
jest taki wspaniały niebieski, prawdziwy przewodnik operowy to się nazywa, który jest zbiorem komunałów, które można wygłosić na temat każdego dzieła operowego. Typu Toska. No, dzisiaj tenor nie w formie. Nabucco. No, inscenizacja taka sobie, ale chór oczywiście nas porwał. Przecież dotyczy to tak naprawdę każdego dzieła sztuki. Czy, odwrócę twoje pytanie, przepraszam, że znów polemicznie z tym, co powiedziałaś, ale czy na pewno mamy co powiedzieć po tym, kiedy zobaczymy film pierwszy raz w życiu Pasoliniego, Kurosawy, Bergmana? Widzimy film
oczywiście.
Bergmana i co mamy powiedzieć? Że fajnie grali, że dobra fabuła, że ujęcia, że nieprawda. Wobec każdego dzieła sztuki, które jest jak, którego widzimy, czy przeczuwamy w ogóle wierzchołek góry lodowej, zanim znajdziemy jego prawdziwy sens, czy prawdziwe podskórne źródło. Przecież, przepraszam, że zacytuję Mickiewicza, zanim drżenia, jak ta rzeka, co ludzie drżenia głąb nurtu w nim docieką, mamy w wielkiej improwizacji, to jest drżenie tych podziemnych nurtów, które najpierw być może przeczuwamy, jeżeli jesteśmy wrażliwi, ale jeżeli rozmawiamy o tym, jeżeli poszukujemy, to zaczynamy rozumieć, jak płyną te rzeki, po co one płyną i co tak naprawdę znaczą.
I chwała wam za język przystępny, który zaprasza do tej rozmowy jednak wszystkich, że to już nie jest takie, mówię do ciebie z pozycji pomnika, ja tutaj na tym pomniku, dziennikarz muzyczny albo tam pan kompozytor, tylko możemy o tej operze porozmawiać tak, że faktycznie bierzemy ją na stół, rozcinamy jej ten brzuszek i wyjmujemy, co tam jest. A powiedzcie, czy wy widzicie jakieś, czy jakie widzicie relacje kina i opery? Jak stoi w kanale i zaczynasz spektakl, to nie masz takiego czasem poczucia, że to trochę jak w kinie?
No to jest wyjątkowe zagadnienie. Oczywiście, że wierzę w to, że opera jest spełniony, że film jest spełnionym snem o totalnym dziele sztuki, o tym wagnerowskim Gesamtkunstwerk.
Powiedz o tym dwa słowa więcej, bo ja już poruszałam te tematy relacji muzyki klasycznej, przede wszystkim romantycznej muzyki, z której wyrosła ta
Hollywood.
Partytura, tak, filmowa, hollywoodzka, ale poza jakimś tam małym wspomnieniem Wagnera, nie mówiliśmy o tym, opowiedz o tym właśnie teatrze, o tym dziele totalnym, który się marzył Wagnerowi. Wagnerowi, który, jak mówi John Williams, gdyby żył dzisiaj w Hollywood, miałby studio z wielką literą W na froncie.
Nie mam pewności, też co do tego, to jest oczywiście bardzo prowokacyjne zdanie Johna Williamsa, ale ta idea teatru, czy dzieła sztuki, które oddziałuje na wszystkie zmysły odbiorcy. To jest muzyka, to jest teatr, to jest scenografia, to jest gra aktorska, to jest libretto. Wszystko na podobnym poziomie emocjonalnym i podobnym poziomie wartości i rangi artystycznej po to, żeby te wszystkie siły opowiedziały jedną historię. Wszystkie dziedziny, wszystkie rodzaje sztuki mają opowiedzieć jedną konkretną historię. Spełnionym snem Wagnera rzeczywiście wydaje się trylogia Władca Pierścieni, gdzie w sali kinowej, zresztą nawiązująca do tych samych mitów i tych samych legend.
No ten, jest pierścień.
Ten pierścień Nibelungów to jest ten sam pierścień, to jest ta sama
opowieść.
To samo źródło, ale z jednej strony jest właśnie Wagner i totalne dzieło sztuki. Z drugiej strony to jest społeczna funkcja opery i społeczna funkcja kina. Czytamy nagłówki włoskich gazet z końca XIX stulecia. Giuseppe Verdi komponuje nową operę. Giuseppe Verdi zaczął pracę nad Don Carlosem. Giuseppe Verdi...
Czy tak, dzisiaj... John Williams pisze dla Bonda, nie?
No właśnie. No. Spielberg kręci w Krakowie. To są rzeczy, które umiemy sobie wyobrazić. Niekoniecznie umiemy sobie wyobrazić nazwisko kompozytora, który dziś pisze operę. Jest, kończąc przydługą wypowiedź, jest pewnego rodzaju myśl, którą wyraził między innymi kontrowersyjny i słynny filozof Sławoj Żyżek o tym, że opera umarła, że mamy konkretną datę śmierci teatru operowego. To jest 25 kwietnia 1926 roku, gdy odbywa się prawykonanie opery Turandot Giacomo Pucciniego, notabene nieukończonej. Wtedy kończy się pewna linia rozwojowa opery, którą możemy wywieźć od Orfeusza Monteverdiego. Dlaczego kolejne dzieła tak bardzo nie stały się powszechne, nie stały się częścią jakiejś popularnej kultury tego rodzaju narracji? No bo wtedy właśnie pojawiło się kino, które w sensie społecznym zagarnęło ten teren.
No, a było też przepraszamy. Tak.
Ale było też bardziej dostępne, chociaż, bo tak mówimy, że to była ta kultura popularna. No, możemy sobie wyobrazić, jaki odsetek populacji XIX-wiecznej mógł pojawić się w jakimś teatrze operowym, ale...
Tak, jednak to był przywilej.
To
nie?
Był przywilej, ale jednak te melodie, te wariacje na temat La ci darem la mano Chopina i inni kompozytorzy, którzy sięgają po te tematy operowe, by te panny w dobrych domach mogły na tych pianinach, fortepianach muzykować i grać. Ta muzyka była w obiegu, oczywiście no, wyższych warstw społecznych, to bez wątpienia, bo dzisiaj zakładamy, że przy odrobinie determinacji to nie ma już bariery ekonomicznej, każdy może pójść do kina, tak? Lub prawie każdy dojechać gdzieś i tak dalej.
Albo zobaczyć na telefonie
film. Tak, więc to jest zupełnie inny stopień dostępności. Natomiast bez wątpienia ta taka... możliwość totalnego wejścia w jakąś opowieść, w której właśnie tak jak Adam powiedział, wszystkie elementy są równorzędne, no to kino to spełniło i w gruncie rzeczy, zobaczcie, ono cały czas goni to, bo mamy te kina 5D, gdzie tam może ci ruszać w hotel, tak, i coś pryskać na ciebie i tak dalej, więc idea Wagnera wiecznie żywa także w XXI wieku, nawet jeśli się uśmiechamy i uznajemy, że no to już jest pewna przesada.
Ale zobaczmy, że z kolei kino, gdy powstawało, też bardzo czerpało z opery.
Tak.
Mamy przecież film Tosca, film Carmen na początku operowej historii. Mamy dwie wersje w międzywojniu powstałe, Halki, gdzie...
Nie jest tego dużo, muszę przyznać. Opery nie często jednak są aż tak często ekranizowane, jak na przykład dzieła literackie, ale rzeczywiście są.
Znaczy, to jest też kwestia pewnego sposobu tej ekranizacji, no bo mamy już teraz, przechodząc 100 lat dalej, mamy i dziś filmowe wersje oper. Wolny strzelec Karla Marii von Webera, Kenneta Branagha, czarodziejski flet z czołgami w okopach pierwszej wojny światowej. Mamy Madame Butterfly sfilmowaną, po prostu sfilmowaną, z narracją filmową, z ujęciami, niejako sfilmowany spektakl. to są wyjątkowe, więcej niż eksperymenty, ale wyjątkowe pomysły, które udowadniają jednak pewnego rodzaju wspólny kod genetyczny, czy i teatru oporowego, i filmu. A z drugiej strony mamy przecież, i to jest fascynujący temat, operę używaną w filmie. W bardzo symboliczny często sposób, że przywołam Piąty Element i słynną scenę z występem tej kosmicznej śpiewaczki operowej, która śpiewa arię z opery Lucja z Lammermuru Gaetana Donizettiego.
Tych wątków jest dużo, ale też opera zabiera do siebie film, bo myślę teraz o Czarodziejskim flecie Bariego Koskiego, czyli spektaklu, który można zobaczyć w Warszawie, ale też w teatrach operowych w różnych częściach świata, bo to jest taka inscenizacja, która jest bardzo lubiana i ona sięga właśnie do kina międzywojennego i cała konwencja tego spektaklu jest zanurzona w kinie. No przecież Mariusz Treliński właściwie w każdym swoim spektaklu sięga po jakieś pomysły filmowe i nie myślę tylko o tym, że jest ten ekran i coś tam jest w trakcie filmowane na bieżąco, bo to nie o to chodzi. Chodzi o konwencję. Pamiętam Zamek Sinobrodego na przykład Bartoka w reżyserii Mariusza Telnińskiego. Bardzo filmowa inscenizacja. No, można by było...
Tak, bardzo często się używa tego przymiotnika, że coś, jakaś opera ma filmową inscenizację.
A to jest właściwie jakieś takie ahistoryczne, prawda? Mhm. Bo kino wyrasta z takiej Toski, powiedzmy, tak? No bo przecież Toska Pucciniego to jest opera, która dzieje się w ciągu doby.
W trzech różnych miejscach.
W trzech różnych miejscach, ale w ciągu doby to jest bardzo filmowe. To nie jest jakaś opowieść rozłożona w czasie. To jest po prostu właśnie idealny scenariusz na film pod każdym względem, także pod względem psychologicznej koncepcji budowania tych postaci. Zresztą jak robiliśmy audycję o Tosce, to właśnie była audycja, nie podcast, no to bardzo dużo o tym mówiliśmy, że to jest gotowy scenariusz na film i wtedy już jest kino. Nie wiemy do końca, co Puccini sądził o kinie. Chyba tego nie wiemy za dobrze. Właśnie wiadomo to... też, że te początki kina, bo mówisz 130 lat, no ale jeszcze tak, te 100 lat temu, no to kino było w powijakach,
tak,
prawda?
No, 130 lat liczymy od rzeczywiście pierwszego pokazu braci Lumière w Paryżu w grudniu 1895 roku, ale kino dźwiękowe to jest rok 1927, więc tak na granicy...
Już po śmierci
Tak,
Pucciniego.
Już po śmierci Pucciniego. Ja sobie pomyślałam jeszcze o tym, że kino i opera dzisiaj przenikają się bardzo często. Oczywiście mamy tego Wagnera, który po prostu tam walkiriowo idzie przez te filmy, gdzie reżyserzy czuli, że znając ten repertuar operowy, że to im może pomóc pewne emocje wzbudzić.
No czas apokalipsy, przecież ta apokalipsy, scena dokładnie. Z helikopterami, to jest...
Czas apokalipsy, który to film odrzuca ścieżkę skomponowaną specjalnie do filmu i bierze taki soundtrack kompilowany, ale są też inne piękne przykłady. To jak się używa Mozarta w kinie czasem i tych przykładów jest tak dużo, że nawet... trudno mi jest wybrać jakiś jeden. Jeśli ktoś się zna na tym i wie, co w tej operze, to może się tym posłużyć. Ale z drugiej strony, opera ekranizowana, to teraz pytanie, czy ekranizujemy historię, czy zależy nam na tym śpiewie, bo przecież tych dwóch rzeczy w operze nie da się rozdzielić.
Bo tu dotykamy podstawowej jednak różnicy między kinem a operą. Tą różnicą jest sposób prowadzenia narracji. I opera, i kino ma swoją konwencję. Umówmy się, tak jak powiedziałaś, że konwencja filmowa jest jednak chyba prostsza do przyswojenia, że ona jest bliżej, że jesteśmy do niej trochę wychowywani od dziecka i bardziej do niej przywykliśmy. Znaczy nie dziwimy się temu, że nie widzimy całej drogi bohaterów, którzy idą. Znaczy no ktoś otwiera, zamyka drzwi i już jest w nowym pomieszczeniu. Nie widzimy, jak idzie po całej klatce, po schodach, na klatce schodowej. To nam w niczym nie przeszkadza, bo przywykliśmy do tego rodzaju skrótów.
Umowności, umawiamy się na coś, nie?
Że przecież widzimy tych bohaterów w bardzo różnych planach, że czasem jest zbliżenie, czasem przyjmujemy perspektywę drugiego bohatera, który odpowiada i tak dalej, i tak dalej. No o tym można by oczywiście godzinami. Jednak na czym polega narracja i na czym polega też pogłębienie psychologiczne danej postaci i danej historii. W przypadku filmu jednak na czymś trochę innym niż w przypadku teatru operowego, gdzie tym pogłębieniem bardzo często, choć nie zawsze, jest muzyka, jest harmonia, jest melodia, jest sposób prowadzenia instrumentacji, nie tylko motywy przewodnie, które używane są również w kinie, jako pewnego rodzaju
wizytówki,
które nam przypominają czasem zaskakujących, to jest najpiękniejsze momentach, że to jest o tym, że to jest ten temat, chociaż wydawałoby się, że inaczej. Ta głębia dzieł operowych, wynikająca i wywodząca się wprost z muzyki, jest rzeczą, którą jednak której nie można porównywać do sposobu użycia muzyki w filmie. Nie powiemy o użyciu muzyki w operze, ale powiemy o używaniu muzyki w filmie.
No, wręcz nie można używać muzyki w operze, bo konserwatywni odbiorcy opery uwielbiają pastwić się nad reżyserami, mówiąc, że ten to w ogóle nie otworzył partytury, ten to zrobił spektakl wbrew muzyce. No i zdarzają się takie spektakle, nawet niezbyt rzadko. Takie, gdzie my wiemy, że kulminacja muzyczna jest w zupełnie innym momencie, a ktoś ma koncepcję prowadzenia tej historii, która jest wbrew muzyce, bo na przykład pomija zupełnie tę naturalną muzyczną kulminację. O tym czasem w podcaście też rozmawiamy, bo ta kulminacja może być w różnych momentach. No, w Madame Butterfly tak czujemy, że ona jest w scenie z Listem, ale już na przykład gdzie jest w trawiacie, a gdzie jest, nie wiem, w halce, no, które momenty, mam na myśli ten moment muzyczny, który nie zawsze łączy się z tym momentem psychologicznym, kiedy wiemy, jak ta historia się potoczy dalej, prawda? To jest ten taki moment często pęknięcia głównego bohatera, czy bohaterów, czy jakiejś takiej sytuacji, w której ktoś zdaje sobie sprawę najczęściej, że ta historia skończy się źle. Myślę o głównych bohaterach i bohaterkach, bo bardzo często jednak bohaterki w operze mają gorzej. Kobiety. No trochę tak żartujemy też.
Kino gdzieś tam postawiło sobie tę operę jednak za taki wzorzec. Ja tak myślę, są liczne filmy, gdzie mamy uwerturę na początku, w której się pokazują te tematy, motywy przewijające się później przez cały film. I zawsze mam takie wrażenie, że oto reżyser, no bo reżyser musi wydać zgodę na tę uwerturę. Najczęściej jest to film muzyczny, że on wtedy mówi, dobrze, to zróbmy to tak, opowiedzmy to aktami, jak w operze. Zróbmy takie przedstawienie tego wszystkiego, o czym to będzie na początku w tej uwerturze. Przemyćmy te wszystkie tematy. To jest szalenie popisowe, ale wtedy ta muzyka w filmie ma dużo, no jest po prostu półkę wyżej niż to, co mamy w kinie przeciętnie. A powiedzcie, czy czujecie, że operę trzeba tak trochę, wiecie, odkurzyć i przedstawiać ją dzisiaj widowni trochę inaczej, nie wiem, tak żeby... Często się mówi, że trzeba ściągnąć do opery ludzi, że trzeba sprawić, żeby się znowu masy pokochały teatr operowy, a może wcale właśnie nie trzeba.
No to jest pytanie o granicę zdrowego snobizmu, o tym mówił Adam. Różne mam myśli. Czasem mam ochotę powiedzieć, idź w dżinsach. Idź i przeżyj coś. Nie przejmuj się, że niektórzy spojrzą na ciebie dziwnie. Nie musisz znać tej konwencji. Może rób to, co inni, ale też nie przejmuj się tym, że musisz się jakoś bardzo przygotować. Z drugiej strony może się zdarzyć, że takie wyjście bez przygotowania, całkiem bez przygotowania, stanie się ostatnim wyjściem. No tego też bym nie chciała, ostatnim wyjściem do opery. Więc tutaj niestety trzeba zachować jakąś elastyczność. Natomiast bez wątpienia chcielibyśmy mówić o operze w sposób taki, jak rozmawiamy o serialach, jak rozmawiamy o książkach, jak rozmawiamy o filmach. Bez tego takiego patosu, ale też takiego wtłaczania każdej inscenizacji, każdej sytuacji operowej, że to było najpiękniejsze, najwspanialsze, wielkie emocje. Może nie było tych emocji, może po prostu spektakl był słabszy, też wiemy to. Są lepsze i gorsze dni. Dyrygent może mieć gorszy dzień i to bardzo nie może być.
Że od razu dyrygent. Że od razu dyrygent.
Główni wykonawcy. Może coś wisieć w powietrzu.
I, tak, i to jest ciekawy wątek, że zobaczcie, operę przeżywamy co tu wieczór tak
teraz
sam.
Tego,
co wieczór na nowo, prawda?
No Adam może to pewnie powiedzieć właśnie z tej perspektywy, jak wiele czynników może wpłynąć na to,
dyspozycja śpiewaka,
że coś się nie uda, albo pójdzie lepiej, albo że właśnie nagle coś się unosi. Przecież nie w każdym spektaklu jest ten moment takiego olśnienia, ale Adam, no masz to pewnie czasem, tak? Że czujesz, że tego wieczoru zdarzyło się coś wyjątkowego i wszyscy też inni to czują.
Film jest zapięty, a w operze, jak mówił Pavarotti, zapytany kiedyś w telewizji, czy jest pan pewien, że pan trafi w to wysokie C, mówi, nigdy nie jestem pewien i to jest najlepsze.
To szczególnie, że przecież mówimy o dyspozycji śpiewaków, ale to przez większą część roku to jest jednak nie dyspozycja. To jest zmaganie się z głosem po podróży, po aklimatyzacji, po zbyt dużej albo zbyt małej ilości prób, po zbyt dużej albo zbyt małej wilgotności, po za dobrej albo za niedobrej diecie, z alergią, kurzem i refluksem.
Z złamanym sercem.
Ilość opowieści i szczegółów dotyczących
fizjologii.
I szczegółów życia medycznego śpiewaków, które chcą z niej ktoś poznaje.
Mówić, ja mam ojca śpiewaka, więc
robi to wrażenie. Ale tak, dlatego to może być przygoda życia, to co wspomniałaś, bowiem niezależnie od tego, co stworzył kompozytor i librecista w drugiej mierze, niezależnie od tego, że często sami ukłaniając się na scenie, myślę sobie, nie dla nas te oklaski, tylko dla Mozarta. To bywają wieczory i dlatego to jest tak fascynująca podróż, gdzie nagle przy tym wszystkim, co może pójść nie tak, a to jest przerażające, jak wiele rzeczy może pójść nie tak, lepiej o tym w szczegółach nie myśleć, w aspektach technicznych, muzycznych, artystycznych, wyrazowych, ale też takich, no po prostu, że ktoś się potknie lub nie zdąży wyjść na scenę.
Spadną mu spodnie.
Stąd bierze się też tak wiele anegdot operowych, no bo anegdota jest też częścią przecież życia operowego. Bywają takie wieczory. Ja nie zapomnę spektaklu Halki, gdzie tytułową partię śpiewała Natalia Rubiś, która od pierwszego wejścia nagle zaśpiewała bardziej, inaczej, głębiej, ekspresyjniej. Co się wydarzyło po chwili? Jej partnerzy śpiewali lepiej, chór śpiewał lepiej, orkiestra grała lepiej, publiczność była jak zaczarowana. Mam wrażenie, że i ja dyrygowałem choć trochę lepiej. Całą moją zasługą było w tym to, że nie uroniłem tego momentu piękna. I tak patrząc, każdy wieczór w operze może być polowaniem na piękno. Może być polowaniem na ten moment, w którym wejdziemy na jeszcze inne wyżyny percepcji, odbioru i kreacji.
No i tutaj przewaga opery, muszę to wam przyznać. A powiedzcie na koniec, jakbyście mieli polecić jakiegoś kompozytora kinomanom, kto by to był? Powiedzmy, że ktoś kocha Howarda Shore'a i jego ścieżkę do Władcy Pierścieni, obejrzał i Hobbita, i Władcy Pierścieni, wszystkie trzy części. Czy polecilibyście mu Wagnera, czy może kogoś innego?
Operowy, ja bym poleciła tak, Richarda Strausa, bo...
Nie tego Strausa od walców, musimy dodać
tutaj... Nie tego
Strausa
od walców, tylko Strausa tego od Odysei Kosmicznej Stanleya Kubricka. Czyli taką rzeczę Zaratustra. W ogóle, jak się zna ten motyw i widzi się te planety i tak dalej, to ten poemat symfoniczny jest potem tak rozczarowujący, no bo on się zaczyna od trzęsienia ziemi, ale to nie jest tak jak u Hitchcocka, że później jest dalej, tylko jakby potem jest już tak spokojniej. To pamiętam, że to mnie strasznie rozczarowało. To jest w ogóle super, że znając te motywy z muzyki klasycznej czy z opery, poprzez kino czy popkulturę, czasem one są kompletnie wypaczone. To znaczy bardzo niewiele mówią o tym, jaki ten kompozytor naprawdę w całości jest. I potem, jeśli ktoś zainteresuje się właśnie tym, a o co chodzi z tym Straussem, Richardem, no to może odkryć dużo ciekawych rzeczy, ale to jest muzyka, która w prostej linii zasiliła Hollywood do dzisiaj. To jest w ogóle, jak się słucha Straussa, poematów symfonicznych, to w ogóle jest motyw na motywie, które później znamy z filmów, czy najpierw znamy z filmów, a później z niego, ale jego opery są wspaniałe. Ja uwielbiam Salomę, bardzo lubię też Elektrę.
Wrocławskiej premierze Salomy,
tak,
właśnie.
Ale to jest, nie widziałam tego spektaklu jeszcze, ale uważam, że to jest tak mroczne, tak niebezpieczne, tak uwodzące przy tym, że może być świetnym pomysłem, może nawet lepszym niż ci Włosi, którzy są tacy bardziej rozciągnięci w czasie, tak bym zaryzykowała, chociaż Adam już widzę, patrzy na mnie złowrogo.
Zapisujemy Straussa.
Chociaż tutaj dodałbym, że Hollywood wywodzi się również, o czym mam wrażenie, że mówi się trochę rzadziej, bo mówi się rzeczywiście o Wagnerze w sensie motywów. Ten przykład twój Richarda Straussa jest oczywiście znakomity i stuprocentowo się zgadzam, ale w sensie myślenia o orkiestracji, o tym, jak zinstrumentować daną partyturę, widzę tu jednak dwa bardzo poważne i jednoznaczne źródła. Jedno to jest Igor Strawiński i jego twórczość, a drugie to jest twórczość Giacomo Pucciniego. To, jak funkcjonuje orkiestra w pewnym... Oczywiście teraz upraszczam, też mówię o pewnym stereotypie, ale muzyka filmowa typu John Williams, niech będzie. Taka oscarowa muzyka dużych...
bogata, kolorowa w orkiestracji.
To jest stąd. Oczywiście trochę Piotra Czajkowskiego. Bardzo dużo Giacomo Pucciniego i bardzo dużo w myśleniu
Strawińskiego. To zatrzymajmy się na tym Puccini jeszcze na chwilę. Jak słyszysz, że Puccini jest filmowy, to co to znaczy? Znaczy, co takiego może nas zaprowadzić do Pucciniego, jeśli kochamy kino i muzykę filmową, a nigdy w Puccinim nie byliśmy?
To jest kwestia właśnie rodzaju narracji, tego, że nie mamy podziału tak jednoznacznego, recytatyw, aria, duet. Jedno z drugiego przechodzi, jedno przechodzi w drugie, to się wzajemnie przenika jako jedna wielka czy większa całość. Nie powiemy tak w przypadku, nie wiem, Verdiego, Donizettiego czy Rossiniego, bo tam mamy jednak arię, Figara, kropka, oklaski.
Tak. A u Pucciniego to jest taka linearna opowieść, która się właściwie nie zatrzymuje i to jest bardzo filmowe.
No pięknie. Dziękuję wam bardzo.
My dziękujemy.
Moglibyśmy rozmawiać godzinami, bo tych wątków jest też bardzo dużo.
Możemy wrócić.
Możemy wrócić bardzo, bardzo chętnie. Dziękuję za to, że zaprosiliście nas ze świata muzyki filmowej do świata opery, ale też w drugą stronę. Generalnie chodźmy sobie pomiędzy tymi światami, bo to jest ciekawa rzecz. Jeszcze można by było o Korngoldzie porozmawiać, który był dla Johna Williamsa przecież taką podstawową referencją muzyczną, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Nie byłoby Gwiezdnych Wojen, gdyby nie twórczość Korngolda właśnie. Więc...
A to też jest kompozytor operowy.
Tak,
Dito Terstadt.
Tak.
Bardzo młody był, gdy napisał tę operę, zanim pojechał do Hollywood. No ale to jest na inną opowieść.
Tak, to jest już inna opowieść. Więc podcastersko porozmawialiśmy sobie o muzyce w roku, w którym kino świętuje 130 lat. Życzę wam dobrych seansów i wspaniałych spektakli operowych. Opera ma jeszcze jedną przewagę nad kinem, mianowicie taką, że tam jednak ludzie zostają do samego końca tych ukłonów, tych napisów, a z kina uciekamy, więc nie uciekajmy, zostawajmy. Adam Banaszek, Agata Kwiecińska, bardzo dziękuję w gościnnych progach radiowej dwójki i Anatomię Opery gorąco do słuchania wam polecam.
Dziękujemy.
Dziękujemy.